Zbawienie obmyślone przez Boga. Taki dzisiaj przygotowałem temat. Skąd takie wyrażenie obmyślone przez Boga? To jest druga księga Samuela, tu występuje taki fragment. 14 rozdział, werset 14. To jest wypowiedź pewnej kobiety. Nie będę już teraz całego kontekstu tutaj wam, braterstwo, tłumaczył, ale jeżeli chcecie, to możecie sobie przeczytać jeden z cięższych fragmentów w Słowie Bożym, druga księga Samuela od 13 rozdziału, kiedy między dziećmi Dawida dzieje się bardzo źle. Tam jest sprawa Amnona, który bardzo źle się zachował wobec swojej siostry. Później reakcja Absaloma, też brata. Niestety Dawid miał wiele żon i te żony rodziły mu synów, i ci synowie i córki. I ci synowie tak nie za bardzo ze sobą dobrze funkcjonowali. To taka myślę, wskazówka do tego, że jeżeli człowiek nie stosuje się do prawa Bożego, tak jak Bóg powiedział, że mąż połączy się z żoną swoją i będą jednym ciałem, tylko jako król korzystał z przywileju i z możliwości mieć wiele żon, to później wiemy, jaki duży bałagan, jaki duży nieporządek, niepokój i złe rzeczy działy się w rodzinie Dawida właśnie przez to, że miał tyle żon i tyle dzieci. Ale w 14 rozdziale pewna kobieta, którą Joab, dowódca wojsk Dawida, wysłał, aby porozmawiała z Dawidem, wyraża taką myśl. My bowiem musimy umrzeć. 2 Samuela, 14 rozdział, werset 14. My bowiem musimy umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać. Bóg jednak nie odbiera życia, ale obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. Widzicie? Zupełnie kobieta, która wyraża zdanie zupełnie w innej sprawie, ale jednak mówi o tym, że to Bóg obmyśla sposoby, żeby tego, który został skazany, który został wygnany, i tu się od razu nam kojarzy skazanie pierwszych naszych rodziców i wygnanie ich z ogrodu Eden. Ona oczywiście nie miała tego na myśli, ale Słowo Boże jest napisane tak, że zawiera treści również takie, tak jak pamiętacie, najwyższy kapłan, arcykapłan mówi, że przecież lepiej, żeby jeden umarł za lud, niż coś tam, i wyrażał proroctwo, że Pan Jezus umrze za Izraela, i nie tylko za Izraela, okazało się, że za wszystkich ludzi. I tutaj tak samo ta kobieta mówi, że Bóg obmyśla sposoby, jakby skazanego wygnańca sprowadzić z powrotem. I od razu przejdę do sedna. Bóg obmyślił taki sposób i nie był to sposób dla Niego łatwy ani przyjemny, bo był to sposób, który polegał na tym, że posyła swojego Syna, który wyniszcza samego siebie z tej chwały, którą posiadał, wyniszczył samego siebie, przybrał postać sługi, przyszedł tutaj po to, żeby umrzeć. Czyli tak naprawdę Boży plan opierał się na śmierci Jego Syna Jezusa Chrystusa. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się temu przyjrzeli, braterstwo, jak to wyglądało. Dobrą rzeczą będzie, jeżeli dzisiaj przyjrzymy się temu, co Bóg obmyślił. To jest, braterstwo, jeżeli Bóg coś obmyślił, to już tego nie można poprawić. To już jest to doskonałe, to już nie można temu nic zarzucić. Zachęcam was do tego, żebyście zastanowili się na przykład, czy jakąś rzecz można by było lepiej poprowadzić w historii świata, czy właśnie w sprawach Jezusa, uczniów i tak dalej, czy pomysły, czy chociażby organizacji ludu Bożego, Kościoła, zboru, czy tutaj można coś poprawić, i okazuje się, że nie można poprawić, bo jeżeli Bóg coś obmyślił, to jest to wspaniałe, jest to doskonałe i jest to najlepsze, jakie może być. Nie było innej metody do tego, aby zbawić ludzi, aby obmyślić ratunek dla skazańców, takich jak my, niż posłanie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ale chciałbym, żebyśmy też zastanowili się nad wspaniałym sercem Bożym. Wiecie, braterstwo, dlaczego o tym wspomniałem, o tym sercu Bożym? Ponieważ, zobaczcie, Bóg stworzył ludzi. Powiedział im, słuchajcie, nie róbcie tego. W zasadzie to ta próba to była, jakbyśmy mieli tak określić stopień trudności tej próby, to była banalna, bo Bóg umieścił ich w ogrodzie, tam mieli do dyspozycji mnóstwo drzew, z których mogli spożywać owoce, ale Bóg chciał wypróbować ich posłuszeństwo, ich wierność, i mówi tak, dobra, z wszystkich drzew możecie jeść, ale z tego jednego nie jedzcie. Bardzo uciążliwe, zakaz uciążliwy, żaden praktycznie. No przy takiej ilości drzew to nie był żaden uciążliwy zakaz, ale braterstwo, no jednak upadli. nieraz się mówi, że oni się zbuntowali przeciwko Bogu. Oni się nie zbuntowali. Oni po prostu, Ewa dała się po prostu oszukać szatanowi, który powiedział, że nie umrzecie, raczej wam się poszerzy wasza świadomość, będziecie jak bogowie, będziecie wiedzieli, znali dobro, zło i tak dalej. I kusił ją takimi rzeczami, które ta jego przemowa to była taka trochę prawdy, trochę kłamstwa. Tak diabeł zawsze robi. On nie daje w 100% kłamstwa, bo od razu by człowiek powiedział, no przecież to kłamstwo. Ale jeżeli to jest wymieszane z prawdą, to wtedy to jest skuteczne. I to się okazało skuteczne. Ewa w ogóle nie parła do tego, żeby na to drzewo zwracać uwagę, czy żeby tam się kręcić przy tym drzewie, czy oglądać te owoce. To szatan przyszedł i się zapytał, czy to prawda, że nie wolno wam jeść drzew z żadnego drzewa tego ogrodu? Tak zadane sprytnie pytanie, braterstwo, że Ewa sama powiedziała, no przecież możemy jeść. Jak to nie możemy jeść z żadnego drzewa ogrodu? No z wszystkich możemy jeść tylko z tego. I sama zaczęła o tym drzewie mówić, ale szatan pociągnął tą myśl. Także to nie był żaden bunt, było to po prostu zwykłe zwiedzenie. A Adam potem zdecydował się podzielić los Ewy, nie chciał jej zostawić w tej sytuacji samej. Nie wiem, co Bóg by wymyślił, ale na pewno by coś dobrego wymyślił, coś doskonałego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę tutaj na serce Boże, wiecie? Bo przecież Bóg stworzył ludzi, poinstruował ich, dał im banalną próbę, nic wielkiego, no tylko żeby z jednego drzewa nie jedli owoców i jeszcze okazali się nieposłuszni, jeszcze zgrzeszyli. Bóg mógłby powiedzieć, sami są sobie winni, niech się teraz męczą, niech umierają, zostawię im tam jeszcze kilkaset lat życia. Chcielibyśmy, nie? Kilkaset lat żyć. Ale zostawię im kilkaset lat życia. Niech tam sobie po prostu umierają. Niech się w tym swoim nieszczęściu sami sobie jakoś radzą i się męczą. Ale Bóg tak nie zrobił. Bóg ma serce, które pragnie ratować ludzi. Nawet jeżeli popadli w problemy ze swojej winy. Nawet jeżeli jesteśmy winni swojej ciężkiej sytuacji, to Bóg ma serce i obmyśla sposoby, jakby tutaj człowieka uratować. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyście też zaczęli myśleć w takim kierunku, że na waszej drodze życia spotkacie ludzi, którzy mają bardzo źle, którzy ze własnej winy sami dla siebie zrobili po prostu jakieś tam problemy, a bardzo dziękuję Asiu, popadli w problemy, sami sobie zaszkodzili, sami są przyczyną swoich nieszczęść i możecie obmyślać jakiś sposób, żeby im w tym pomóc. To jest takie naśladowanie serca Bożego. Bóg nie zostawił ludzi w tym nieszczęściu, ale obmyśla sposoby, jak im pomóc. I myślę, kochani, że jest to taka jedna z lekcji, którą można wyciągnąć w związku ze zbawieniem, które Bóg obmyślił w Jezusie Chrystusie, że to obmyślenie nie było dla Boga czymś takim, wiecie, błahym. Aha, wymyśliłem sposób, nie za wiele mnie kosztuje, nie jest jakimś problemem. Dobra, to uratuje ludzi w takim razie. Dam im Zbawiciela. Nie, to bardzo dużo Boga kosztowało, bo przecież to był Jego umiłowany, jednorodzony Syn. Ktoś, kto ma dzieci, to niech mi powie, czy to by było jakieś ciężkie doświadczenie, żeby swoje dziecko oddać na śmierć, czy lekkie doświadczenie by to było. No przecież okropne, nie wiadomo, kto z nas by przeszedł taki test w ogóle, czy byśmy się na to zdecydowali. Ja nie wiem, czy bym się zdecydował ku uspokojeniu moich dzieci. Chyba nie. Nie wiem, po prostu nie mam takiego serca i to tutaj chcę wam powiedzieć zupełnie uczciwie, nie wiem kto z was, ale ciężko, na pewno by było ciężko, na pewno sprawa, która by tego wymagała, musiałaby być bardzo wielka. Nie? Jeżeli byśmy się zdecydowali swoje dziecko poświęcić, to ta sprawa musiała być wielka. I czy tu Bóg miał do czynienia z wielką sprawą? Tak, zbawienie ludzi, doprowadzenie ich do życia wiecznego, to była wielka sprawa, którą Bóg podjął. Myślę, że powinniśmy być gotowi na poświęcenie z naszej strony, żeby obmyślać sposoby pomocy czy przynoszenia ulgi innym ludziom. Nawet jeżeli będzie nas to coś kosztowało, nawet jeżeli będzie nas to dużo kosztowało, to powinniśmy być gotowi. I to jest taka pierwsza lekcja. Przeczytajmy o tym zbawieniu, które Bóg obmyślił w pierwszym liście Jana. To jest 4 rozdział, werset 10 i 14. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, werset 10 i 14. Na tym polega miłość, braterstwo. Już werset wcześniej mówi o Bożej miłości. W tym objawiła się miłość Boga do nas. Może jeszcze przeczytajmy ten 9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Posłał go? To tylko na posłaniu tu rzecz polegała? posłał go na świat, gdzie został zamordowany, torturowany i zamordowany. Tak? W tym objawiła się Boża miłość, że posłał na śmierć, na tortury Syna na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy miłowali Boga, czyli Bóg pomaga ludziom takim, którzy Go nawet nie miłują. Jakbyśmy mieli komuś pomóc, a to by była osoba, która jest wrogo do nas nastawiona, albo jest zupełnie obojętna, jesteśmy jej zupełnie obojętni. Odnosi się do nas obojętnie, albo wrogo, albo źle, a my jej chcemy pomóc i nawet jeszcze jesteśmy gotowi jakąś ofiarę ponieść. To jest tego rodzaju miłość, nie? Że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. I 14. A myśmy widzieli i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. To jest to wielkie dzieło, zbawienie świata. Boże serce jest wspaniałe, braterstwo, i myślę, że powinniśmy sobie w tym czasie takim przed pamiątką śmierci o tym pomyśleć. Możemy zacząć się modlić do Pana, żeby Bóg stawiał na naszej drodze ludzi, którym możemy pomóc, że możemy komuś przynieść ulgę, możemy coś zrobić dla kogoś, żeby zmienić jego ciężkie położenie. Są osoby chore, możemy modlić się za tymi osobami. Są inne prośby modlitewne. Czy pamiętamy o tym, żeby się pomodlić? Może porozmawiać z kimś, zadzwonić, odezwać się do kogoś. To są wspaniałe rzeczy. To są rzeczy, które są w Bożym sercu, bo Bóg nie pozostawił ludzi samych. I teraz, braterstwo, chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie jeden z aspektów życia Jezusa Chrystusa. Bo to, co powiedziałem, Jezus został posłany, ale tak naprawdę to było bardzo, bardzo ciężkie. Do czego On został posłany, było bardzo ciężkie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli dwie sytuacje z życia Pana Jezusa. Sytuację, która miała miejsce w Getsemanii i także wtedy, kiedy został ukrzyżowany. To są dwa takie, moim zdaniem, przełomowe momenty, kiedy ogromny ciężar spoczywał na Panu Jezusie. I kiedy się czyta te fragmenty, to one po prostu poruszają człowieka, bo to nie jest fikcja. To może się przyzwyczailiśmy do tego, że oglądamy filmy, czy czytamy coś, jakieś historie, one są zmyślone. To, można powiedzieć, jest dokładne sprawozdanie z tego, co się faktycznie działo. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, będziemy czytali od wersetu 36. 26 rozdział od wersetu 36. Wcześniej jest... Piotr mówi, że chodził, miał z Tobą umrzeć, nie odstąpi od Ciebie. To wszystko, co się działo wtedy, kiedy Jezus zapowiada swoją śmierć. Tak rozmawiając, dotarli do miejsca. Będę czytał z nowego dynamicznego przekładu. Nowy przekład dynamiczny jest taką trochę parafrazą. Jak ktoś z Was ma chęć sobie go poczytać, to jest... nie jest tak dokładnie tłumaczone, ale za to jest bardziej taki... literacki i taki sfabularyzowany w niektórych momentach, a w niektórych momentach ma bardzo rozwinięte myśli, które tłumaczą pewne zwroty, może trudne dla zrozumienia kogoś, kto dużo nie czyta Biblii. Tak rozmawiając, dotarli do miejsca zwanego Getsemanii. Tam Jezus rzekł do uczniów: usiądźcie tutaj i poczekajcie, chcę bowiem pomodlić się na osobności. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, swoich uczniów takich, z którymi był najbliżej związany, najbardziej związany uczuciowo, emocjonalnie. To nie znaczy, że z innymi nie był. Oczywiście to byli jego tacy ulubieni, z nimi najbliżej funkcjonował. Usiądźcie tutaj i poczekajcie. Słuchajcie, bierze ze sobą uczniów, potem mówi tak: usiądźcie tutaj i poczekajcie. Chcę bowiem pomodlić się na osobności. No to jak chciał się pomodlić na osobności, to po co ich w ogóle wziął ze sobą? Nie mogli zostać z 12? Nie, wybrał tych, którzy byli najbliżsi Jego sercu, do tego, żeby oni byli bliżej Niego. On się, potem w innej Ewangelii jest napisane, że modlił się w takiej odległości, jakby rzut kamieniem. No ile może rzucić kamieniem? No kilkadziesiąt metrów, nie? No to jest blisko. Po prostu nawet prawdopodobnie oni widzieli Pana Jezusa. Chcę bowiem pomodlić się na osobności. Wziąwszy ze sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza, odszedł na bok. Wówczas ogarnęły go wielki smutek i przygnębienie. Wówczas ogarnęły go wielki smutek i przygnębienie. Pamiętacie te psalmy, które odczytałem na początku, braterstwo? Psalm 43 i 42. Psalm, werset 6. Czemu rozpaczasz, duszo moja? I czemu drżysz we mnie? To jest opis, to co powiedziałem na początku, to jest opis, który pokazuje nam emocje, uczucia Jezusa. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie. I dlatego wspominam te wszystkie rzeczy. I psalm 43. I werset 5. Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Wiecie, co tutaj jest w tym psalmie proroczo pokazane? Że Jezus aż cały drżał w środku. Odczuwał ogromny ciężar, ogromną presję. Czemu rozpaczasz, duszo moja? To była rozpacz, ponieważ Jezus wiedział, że tutaj losy zbawienia świata zawisły w jednym punkcie. Że albo Jezus przejdzie przez te doświadczenia, a całe 3,5 roku życia Pana Jezusa, jak wtedy, kiedy rozpoczął swoją służbę publiczną, były ciężkie. Cały czas był obserwowany. Cały czas mu zadawali podchwytliwe pytania. Podsłuchiwali, rozpowszechniali kłamstwa, fałszywych świadków brali. Cały czas, można powiedzieć, inwigilowali Jezusa, kopali pod nim dołki, starali się złapać go w jakąś pułapkę, starali się go oskarżyć przed władzami świeckimi, okupacyjnymi, rzymskimi. I to wszystko było bardzo ciężkie do zniesienia Panu Jezusowi. Nie? Jezus gdzieś szedł, głosił, a przychodzą, mamy pytanie do Ciebie, wiemy, że Ty nauczasz prawdy, że jesteś mężem Bożym, a przypłacić podatek cesarzowi? Jak się to czyta, to widać, jaki Jezus był osaczony. To już było bardzo ciężkie, ale tutaj było apogeum. Diabeł wiedział, że jeżeli teraz nie złamie Jezusa przez taką presję, przez ten strach, który będzie mu nasyłał, przez wątpliwości, przez niepewność, to być może Jezus straci tą swoją duchową moc i jeżeli by zgrzeszył, stracilibyśmy zbawienie. Nie byłoby dla nas ratunku. Nie? I Jezus wiedział i mówi, że ta jego dusza aż drży, że jest przerażony, że przechodzi naprawdę ciężki czas. To czytamy o tym w wersecie 37 tutaj tej Ewangelii Mateusza 26 rozdziału. Wówczas ogarnęły go wielki smutek i przygnębienie. Wyznał to swoim towarzyszom, mówiąc: jestem straszliwie przygnębiony, bądźcie blisko i czuwajcie ze mną. Wiecie, tu jest następny aspekt taki, że Pan Jezus, kiedy miał naprawdę ciężko, to On poprosił ludzi, żeby razem z Nim byli, żeby brali udział w Nim, w tych zmaganiach, które On przechodzi. Czy nie słyszeliśmy, jeżeli modlimy się za naszymi chorymi, czy nie słyszeliśmy, że oni odczuwali te modlitwy, że czuli tą bliskość, że ta społeczność się udziela, że ona jakoś podnosi na duchu? Tak się dzieje właśnie. Pan Jezus w ten sposób właśnie zrobił, że wziął tych swoich uczniów i mówi: bądźcie ze mną, nie jestem, bądźcie blisko i czuwajcie ze mną. To było dla niego ważne. To było dla niego ważne, braterstwo. On się naprawdę czuł, że teraz cały los świata wisi w tym momencie, wszystko zależy od niego. Odsunąwszy się nieco, padł na twarz i modlił się takimi słowami: Abba, kochany Ojcze, jeśli jest to możliwe, to niech ominie mnie puchar Twojego gniewu. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się dokonuje. Po pewnym czasie wrócił do trójki uczniów i zastał ich śpiących. Oni, wiecie, siedzą, cisza, Jezus się modli gdzieś tam kawałek dalej, cisza, noc, jakieś tam cykady gdzieś tam, wiecie, jak się gdzieś wyjdzie w nocy i się stanie, no to taki spokój, takie ukojenie, że oni po tym całym dniu, Jezus ich wprawdzie prosił, bądźcie, czuwajcie ze mną, ale zasnęli. No wstyd o tym mówić, ale zasnęli i zastał ich śpiącym. Wtedy, trącając Piotra, powiedział: nawet przez jedną godzinę nie daliście rady czuwać ze mną. Wiecie, tu jest wyrzut, tu jest taki smutek. Nawet jednej godziny nie wytrzymaliście, żeby nie zasnąć. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie polegli w czasie nadchodzącej próby. Chociaż duch jest w was ochoczy, to jednak wasza grzeszna natura ciągle was osłabia. Jesteście po prostu ludźmi, którzy są słabi. Gdy odszedł po raz drugi, znowu modlił się tymi słowami: Abba, kochany Ojcze, skoro nie jest możliwe, aby ominął mnie puchar Twojego gniewu, tak bym nie musiał z niego pić, niech się stanie wola Twoja. Zobaczcie, on wie, że po prostu bierze na siebie grzechy całego świata. Przecież potem Paweł to wytłumaczy w listach przecież, nie, że tak naprawdę w Jezusie mamy odkupienie. Każdy z nas swoje grzechy może oddać Jezusowi. Jezus je wziął na siebie tak naprawdę. I on wziął ten grzech nasz. Wtedy, kiedy my pokutujemy, przepraszamy i wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, Jezus bierze na nas swój grzech i bierze Boży gniew i bierze karę. To jest coś niesamowitego, że my nie jesteśmy karani za nasze grzechy. Właśnie o tym chciałem kiedyś powiedzieć, braterstwo, bo kiedy się patrzyło na ofiary żydowskie, to tam jak jakiś Żyd zgrzeszył, to co musiał zrobić? W najlepszym wypadku musiał wziąć owcę ze swojego stada i to jakąś dorodną owcę, nie jakąś kulawą, chorą czy jakąś taką niewydarzoną, nie? Tylko musiał dorodną owcę wziąć i musiał ją ofiarować. Czy Żydzi chętnie te owce ofiarowywali? Myślicie, że jak mieli stado, to mówi, a zgrzeszyłem, dobra, biorę owcę, a znowu mi się noga powinna, znowu biorę owcę, znowu zgrzeszyłem przeciwko Bogu, znowu za chwilę już pół stada jest, a nie całe stado. Nie byłoby tak, braterstwo, byłoby tak. Jeżeli Żydzi pod Starym Przymierzem mogli zubożeć przez to, że ciągle grzeszyli, no to chociażby to już było objawem braku błogosławieństwa, że mieli coraz mniej owiec, które by mogli ofiarowywać, albo mogli tego nie robić, bo byli pewnie niektórzy też tacy, którzy oddawali albo jakieś słabe sztuki, to Bóg powiedział, ja w tych waszych chorych owiec to w ogóle nie chcę, to się tym brzydzę, tym co wy mi tu składacie. Albo mogli w ogóle tego nie robić, no to wtedy w ogóle nie mieli Bożego błogosławieństwa. A w naszym przypadku co, braterstwo? Myślimy, że jak zgrzeszymy i przeprosimy Boga, to koniec? W zasadzie tak, bo jeżeli pokutujemy, jest nam przykro, robimy dobre postanowienie i przepraszamy Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, to jest koniec. Ale dla Boga to nie jest koniec, bo przecież Bóg jest sprawiedliwy i każdy grzech musi być ukarany. No przecież Bóg nie puszcza grzechów po prostu, wiecie, w powietrze i mówi, dobra, nie ma sprawy. Tam skrzywdziliście kogoś, może tam wyjaśnijcie to z kimś, przeproście i nie ma sprawy. Nie ma takiej sytuacji. Jeżeli w Starym Przymierzu Żyd musiał tracić jedno po drugim zwierzę, to my też powinniśmy coś stracić, ale nie tracimy. A kto stracił? Pan Jezus. Ktoś kiedyś powiedział, że każdy siniec i każda rana na Panu Jezusie to jest jeden z naszych grzechów i że nasze grzechy, jeżeli my grzeszymy, to obciążały tak naprawdę Pana Jezusa. To te rany i te sińce, to właśnie tym jesteśmy uzdrowieni. Potem Izajasz to tłumaczy w 53 rozdziale. A zatem, jeśli to nie jest możliwe, by ominął mnie puchar Twojego gniewu, tak bym nie musiał z niego pić, niech się stanie Twoja wola. I nie ominął Pana Jezusa puchar gniewu. Ten gniew Boży, który przychodzi na grzeszników, nie ominął Pana Jezusa. Był katowany, torturowany. Widzieliście pasję, jak wyglądało biczowanie rzymskie? To tak właśnie ten puchar gniewu wylał się na Pana Jezusa. A skąd ten gniew? Za nasze grzechy, które On wziął na siebie. Za nas wziął tą karę, bo wziął nasze grzechy na siebie. Gdy po raz drugi wrócił do uczniów, znowu zastał ich śpiących. No zobaczcie, no po prostu no ręce opadają, nie? Ktoś mógłby powiedzieć, dobra, jak ja oni nie mogą godziny wytrzymać, to ja mam za nich życie kłaść? To przecież w ogóle oni się nie kwalifikują do zbawienia. To jest jakaś parodia przecież. Gdybyśmy my z naszym nastawieniem takim, że wiecie, że oczekujemy od ludzi stanięcia na wysokości zadania, podeszli, byśmy powiedzieli, no znowu zasnęli, a ja mam za nich życie położyć? No nie mielibyście takich myśli? No, czy oni są warci mojego życia, moich cierpień? Ale Pan Jezus miał zupełnie inne serce. Zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były ociężałe. Zostawił więc ich, jak byli. W ogóle się nawet już nie budził, słuchajcie. Już nie chciał im nawet robić takiej żenady, nie? Że znowu zasnęliście. No wiecie, jakbyście się poczuli? No wyobraźcie sobie taką sytuację, że zasnęliście drugi raz, a Jezus by was obudził. O, Panie Jezu, no jakbyśmy się czuli, no strasznie, nie? I jeszcze raz oddalił się na modlitwę. Wówczas po raz trzeci wypowiedział podobne słowa. Gdy wrócił do uczniów, rzekł, ciągle śpicie i odpoczywacie? To jest takie rozgoryczenie, to jest taka ironia, ale taka smutna, taka gorzka ironia. Jezus mówi, już tym pierwszym razem mówi, nawet godziny nie mogliście wytrzymać. Zobaczcie, jak Jezus tego potrzebował. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale się naparł, no było ciemno, cicho, oni byli zmęczeni już po całym dniu. Ale braterstwo, Jezus tu wyraźnie mu na tym zależało i wyraźnie jest tym poruszony, rozgoryczony, jest mu po prostu przykro. I jeszcze mówi tak, jeszcze śpicie, odpoczywacie, blisko już jest chwila, gdy ja, Syn Człowieczy, oddam się w ręce grzeszników. Podnieście się, ponieważ nadchodzi ten, który mnie zdradził. Czy tu możemy coś wyciągnąć, jakąś lekcję dla siebie, kochani? Możemy wyciągnąć lekcję, że musimy dokładać wszelkich starań, żeby współczuć z naszymi bliźnimi. Łatwo braterstwo jest powiedzieć, a ktoś tam poprosił o modlitwę, to się pomodlimy, no było na modlitewnym, pomodliliśmy się i w zasadzie już potem nie pamiętać o tym. Zadajemy sobie jakiś wysiłek, żeby kontynuować modlitwy, żeby konsekwentnie się modlić. Ja mam taki film, który gdzieś znalazłem na YouTubie, o geju, który pisze, że był z wierzącego domu. Jego mama była kobietą, która się nawróciła, była nowonarodzona, a on też był wychowywany w wierze chrześcijańskiej, a potem odszedł. Był homoseksualistą i miał takie środowisko, które go całkowicie od Boga odciągnęło. W jakichś klubach, jakieś przygodne kontakty, tam po prostu odpłynął całkowicie od Boga, od wiary, a jego mama konsekwentnie się za nim modliła. Wiecie, ten filmik nosi tytuł Świadectwo nawróconego geja, jest bardzo poruszający, bo ten człowiek sam o sobie opowiada. Oczywiście, że żeby mieć środki do życia, zaczął handlować narkotykami. Sam tych narkotyków nie brał, ale mówi, że bardzo wielu ludzi wciągnął, bo dealerzy mają taką metodę, że najpierw dają kilka razy za darmo człowiekowi, żeby go uzależnić, a potem już musi kupować. I mówi, że wiele nieszczęść sprowadził na innych ludzi. A jego mama modliła się, żeby go wreszcie po prostu policja złapała i żeby mógł iść do więzienia, bo wiedziała, że tam nie będzie po prostu, nie będzie ludziom niszczył życia. I jego mama była księgową i miała taką rolkę. Kiedyś były takie kalkulatory, że się coś liczyło, na takiej rolce papieru się każde działanie się. I ona tych rolek miała w domu bardzo dużo i na tych rolkach spisywała wszystkie swoje modlitwy. Każdy dzień, o co się modliła za swoim synem. I kiedyś potem, kiedy on już się nawrócił, i to też był taki niesamowity sposób, bo po prostu kiedy był w więzieniu, bo go w końcu policja złapała, to mama dziękowała Bogu za to, a on miał piętrowe łóżko, leżał na dole i tam był napisany jakiś tekst biblijny, że jak przyjdziesz do Boga, to Bóg cię nie pozostawi bez ratunku i że możesz szukać w Boga ratunku. I mówi, i to wcale mnie nie wstrząsnęło, bo takich napisów to tam jest mnóstwo w tym więzieniu na różnych miejscach. Ale potem ten tekst zaczął w nim pracować i mówi, że po prostu to było niesamowite, jak potem gdzieś znalazł Nowy Testament, tę taką gedeonitkę gdzieś wyrzuconą przez więźniów i to spowodowało, że on się nawrócił, że Bóg zaczął dotykać jego serca. A potem, kiedy przyszedł do domu, kiedy wyszedł z więzienia i przyszedł do domu, to mama mu pokazała wszystkie te rolki z tymi modlitwami za niego i tych rolek to było całe mnóstwo. On mówi, że nie spodziewał się, że mama tak konsekwentnie przez te wszystkie lata się za nim modliła. I on wierzy w to, że to właśnie te modlitwy jego mamy go uwolniły z tego grzesznego życia. I braterstwo, myślę, że to jest też lekcja dla nas, żebyśmy my też wstawiali się za sobą, żebyśmy współczuli ze sobą, żebyśmy byli blisko wtedy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, kiedy komuś zależy na tym, żeby z nim przeżywać jakieś ciężkie chwile, tak jak Panu Jezusowi na tym zależało. No tu ranga jest zupełnie inna, bo Jezus jednak, pamiętacie, w innej Ewangelii jest napisane, że aż pocił się krwawym potem, to było takie przekrwienie, że pękały naczynia włosowate i do gruczołów potowych przedostawała się krew i on się wtedy tak jakby się krwią pocił, to było straszne. To jest tak, jak ten psalm o tym mówi, że jego dusza aż drżała w środku, że on był po prostu... Ogromny stres i ogromna odpowiedzialność, takie poczucie odpowiedzialności na nim ciążące. Ale dla nas jest tutaj, braterstwo, lekcja, że uczniowie zawiedli wtedy. Oni się pospali wszyscy. Ale my nie zawiedźmy. My starajmy się obserwować ludzi, ich potrzeby, współczuć z nimi, być z nimi w jakichś ciężkich momentach. To jest niesamowite, kiedy człowiek czuje wsparcie innych ludzi. Słyszeliśmy o tym świadectwo. Ja sam tak samo tego doświadczyłem, braterzo. Wtedy, kiedy chorowałem, kiedy zachorowałem na nowotwór, to, to ludzie do mnie dzwonili w zborze, podchodzili, pytali się, ściskali mnie, całowali. Ludzie, z którymi to był duży zbór, ta nasza poprzednia społeczność, w której byliśmy, i my się nawet często z nikim nie zamieniłem, nawet z niektórymi osobami nie zamieniłem jednego zdania. A one potem przychodziły, mnie ściskały, tuliły mnie, że się modlą i tak dalej. To było niesamowite po prostu. Nie? Zostałem zbombardowany po prostu. Ja się nie zdawałem sobie sprawy z tego, że wielu ludzi ma takie serce, bo mi się wydawało, że tak po prostu chodzimy ze sobą do jednej społeczności, że wszystko jest normalnie. I drugi fragment Słowa Bożego, braterstwo, który chciałbym z wami dzisiaj przeczytać, to jest Ewangelia Łukasza. To jest właśnie moment ukrzyżowania, czyli 26, coś tu sobie chyba... Nie, Ewangelia Łukasza, coś tutaj chyba nie... A, tak, to jest 23, źle sobie zapisałem, ale mam te teksty tutaj. 23 od 26 wersetu. O, to chyba stąd to 26 się wzięło. Będziemy czytali od 26, tak samo z tego przekładu, nowego przekładu dynamicznego wam przeczytam, braterstwo. Gdy Jezus był prowadzony na ukrzyżowanie, czyli 23 rozdział od 26, strażnicy zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który właśnie wracał z pola, włożyli na niego belkę krzyżową, by poniósł ją za Jezusa. Przez całą drogę podążała za Jezusem wielka rzesza ludu. Mnóstwo kobiet strasznie lamentowało z powodu jego losu. Do tych Jezus zwrócił się słowami: kobiety z Jerozolimy, nie płaczcie nade mną. Płaczcie raczej nad sobą i nad swoimi dziećmi, gdyż nadchodzą takie dni, w czasie których będzie się mówić: o, jakże szczęśliwe są niepłodne łona, które nigdy nie rodziły, i piersi, które nigdy nie karmiły. Wtedy również będziecie wołać do gór: przykryjcie nas i osłońcie, a do wzgórz: padnijcie na nas i skryjcie nas. Słuchajcie, o czym tu Jezus mówi? Jezus już zapowiadał zniszczenie, oblężenie i zniszczenie Jerozolimy. Że to było tak potworne, to było zamorzenie głodem Jerozolimy. To było po prostu tragedia dla tych wszystkich ludzi, którzy tam zostali. Ostrzegał u swoich uczniów, że jak będziecie widzieli miasto oblężone, to uciekajcie w góry. Potem było oblężenie, ono ustąpiło, można było uciec, a potem znowu było oblężone i działy się straszne sceny. Ale wiecie, co w tym jest najistotniejsze? Że Jezus już jest pobiczowany, już jest zmasakrowany, i idzie na górę, żeby go tam przybili do krzyża, a on mówi: nie mną się martwcie, nie? Wiecie, co się tutaj będzie działo? Jakie nieszczęście się zbliża do waszych domów, do waszego miasta? Dacie wiarę, że Jezus jeszcze jakby przekierowywał uwagę z siebie na te osoby, na te rodziny, na te matki, na tych dzieci, które tam miały wtedy ucierpieć? Co to jest za serce, słuchajcie? To jest nieprawdopodobne, że człowiek, który jest już praktycznie w agonii, bo takie biczowanie, Pan Jezus bardzo szybko potem umiera już na krzyżu, więc to już była agonia, to już była po prostu, on już nawet nie miał siły ponieść tej belki, więc to już był taki stan, a Jezus mówi: nie patrzcie nade mną. To nie jest jakaś wielka rzecz, dopiero wielkie nieszczęście się będzie dopiero działo, dopiero was spotka prawdziwe nieszczęście. Jeśli bowiem teraz żywym drzewem, które wydaje owoc, postępują w taki sposób, to pomyślcie, co stanie się z uschniętym. Zobaczcie, co się stanie wtedy, kiedy Boże błogosławieństwo zostanie odjęte od tego narodu. Nie? Bo przecież zabili swojego Mesjasza. Krew jego na nas i na nasze dzieci. No i spadła ta krew od razu, bardzo szybko. Razem z nim prowadzono też dwóch przestępców, których skazano na śmierć za popełnione zbrodnie. Gdy doszli do miejsca zwanego Czaszką, żołnierze ukrzyżowali Jezusa oraz wspomnianych złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej jego stronie. W tym czasie Jezus modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. No wyobrażacie to sobie? No oni go przybijali gwoździami, to były takie grube gwoździe, jak mój palec tutaj w nadgarstki i nad kostki. A Jezus im mówi, że Boże, a po co to mówi? Na pokaz, żeby pokazać, jaki jest święty, że on jest ponad wszystko to? Nie, on wiedział, że oni poniosą konsekwencje za ukrzyżowanie Jezusa, za ukrzyżowanie swojego Mesjasza. I nie chciał, żeby Boża kara na nich spadła. On jeszcze się nimi wtedy przejmował, tymi kobietami się po drodze przejmował i mówi: wiecie, to dopiero się zacznie dziać być może uratował im życie przez to, że wtedy, kiedy one już wiedziały, usłyszały to z ust Jezusa i kiedy Jezus powiedział, że jak będzie miasto oblężone, to uciekajcie, może uciekły te kobiety. Mam taką nadzieję, że to coś dało. Ale tak jak się martwił o te kobiety, tak tu się martwi o tych, którzy praktycznie doprowadzili do jego ukrzyżowania. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni nie są świadomi tego, że jestem Mesjaszem. Po ukrzyżowaniu żołnierze, chcąc podzielić między siebie jego odzienie, rzucili losy. Lud zaś bezmyślnie gapił się na to widowisko, podczas gdy ich przywódcy szydzili z Jezusa. Innych ratował, niech teraz sam siebie uratuje. Skoro podaje się za wybrańca, za Bożego Mesjasza, niechaj to uczyni. Żołnierze również wyśmiewali Jezusa, podając mu na gąbce ocet, kpili. Skoro jesteś królem żydowskim, uratuj sam siebie. Mówili tak, gdyż powieszono nad nim tabliczkę z tytułem jego winy. Oto król żydowski. Słuchajcie, umierający człowiek, a ludzie stoją i się naśmiewają. Jedni się gapią po prostu bez emocji. Przybili człowieka do krzyża, uzdrawiał, chodził po ich miastach, uzdrawiał, robił cuda, a potem stoją i się gapią. Aha, zabijają tego, który uzdrawiał. Czy myślicie, że tam nie byli ludzie uzdrowieni albo nie byli krewni, rodziny tych osób uzdrowionych? Jeżeli rozmnożył chleb i nakarmił tysiące osób, bo przecież dwa razy rozmnażał chleb, to tam nie było tych ludzi? Stali się bezmyślnie, gapili. Tak jest napisane. Jakby byli jacyś otępiali, słuchajcie. Nie? To człowiek, gdyby widział kogoś zupełnie obcego, to by powiedział, ojej, co tam się dzieje po prostu, jak tak można, nie? A co on złego zrobił, nie? Ale oni stoją się, gapią, a reszta, a przywódcy co robią? Szydzą i się naśmiewają. Z umierającego człowieka można stać i szydzić i się z niego wyśmiewać. Widzicie zupełnie inne serce tych ludzi? Dlatego Jezus powiedział, wy macie ojca diabła. Bo jakbyście mieli Boga za ojca, czy Abrahama byście mieli za ojca, bo oni się potem mówią, że oni są dziećmi Abrahama, to byście spełniali uczynki Abrahama albo waszego ojca w niebie. Także jeden z ukrzyżowanych bandytów bluźnił mu, mówiąc, skoro jesteś Mesjaszem, uratuj siebie i nas. A ten wymyślił, skoro jest Mesjaszem, co robił znaki cuda, to może nas uratuje jeszcze. Jeszcze myślał, żeby w jakiś tam sposób wykorzystać i podpuścić Jezusa. Nie? Jezus miał przyjść i umrzeć jako Zbawiciel świata, a on mówi, no to uratuj nas. Nie? Tylko, że wtedy by nie uratował całego świata, tylko dwóch złoczyńców. Nie? Całe szczęście, że Jezus nie zszedł i nie uratował ich. Nie? Lecz drugi złoczyńca, ganiąc pierwszego, także nawet wobec Boga, którego sądowi podlegasz, nie masz respektu. My odbieramy słuszną karę za to, co uczyniliśmy, lecz on przecież niczego złego nie uczynił. Zobaczcie, ten też umierał, przecież też był w agonii ten złoczyńca. Ale to był człowiek, który miał jakieś poczucie przyzwoitości. Mówi, no przecież my ponosimy winę słusznie, a ty jeszcze chcesz wykorzystać tego niewinnego, sprawiedliwego człowieka, żeby tu swoje gierki rozgrywać. No, widzicie? Nawet między tymi złoczyńcami jaka jest różnica. Nie? I zwracając się do Jezusa, tak powiedział, Jezusie, wspomnij na mnie, kiedy wstąpisz do swego królestwa. Jezus tak mu odparł. Już dziś cię zapewniam, będziesz ze mną w raju. Około południa, to jest bardzo ciekawy opis, całą ziemię ogarnęła ciemność, która trwała blisko 3 godziny. Gdy słońce zostało zaćmione, zasłona, która w przybytku oddzielała miejsce święte od najświętszego, rozdarła się na dwoje od góry do dołu. Później Jezus donośnie zawołał. Ojcze, w Twe ręce składam mego ducha. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie. Centurion, czyli setnik, widząc to wszystko, oddał chwałę Bogu, mówiąc, rzeczywiście to był sprawiedliwy człowiek. Zaś tłumy, które przybyły tam na widowisko, widząc, co się dzieje dookoła, odchodziły, bijąc się w piersi. Dopiero to zaćmienie słońca i to trzęsienie ziemi, które było braterstwo, to dopiero wtedy spowodowało, że ludzie się zastanowili, to nie jest jakiś zwykły przestępca. Nasi przywódcy nie mieli racji. Zabili sprawiedliwego człowieka, być może nawet zabili Mesjasza. Szli i bili się w piersi. Już nawet Rzymianin mówi, to był sprawiedliwy człowiek. To było dla niego oczywiste. Przyjaciele i bliscy Jezusa wraz z kobietami, które towarzyszyły mu od czasów jego działalności w Galilei, zgromadzili się razem i obserwowali wszystko z boku. I tak, według tej Ewangelii, tutaj Łukasza, inne Ewangelie jeszcze mówią o tym, że Jezus zawołał Marię, tam przyszedł Jan i powiedział, żeby się opiekował matką, że to jest teraz twoja matka, a do matki, że to jest teraz twój syn, bo on się już nie mógł opiekować swoją matką. i braterstwo tutaj też jeszcze można zobaczyć pewną rzecz, że dla ludzi z zewnątrz było oczywiste, że Jezus był kimś wyjątkowym, a tamci stali i się naśmiewali, a ci nie widzieli, nadal nie widzieli. To ludzie, którzy stali z boku, tak jak było napisane, że się po prostu gapili, nie wiedząc w ogóle, co o tym wszystkim myśleć, oni odchodzili i bili się w piersi. To dla wszystkich było oczywiste, tylko nie dla przywódców religijnych. Jakie to smutne, że człowiek nie może polegać nawet na tych, którzy mają być tymi, którzy mieliby być najbliżej Boga i przekazywać Jego wolę. Myślę, braterstwo, że jest to też wskazówka do tego, żebyśmy sami z Pisma Świętego, które jest nieomylne, które jest Bożego pochodzenia, ta księga nigdy nas nie wprowadziła w błąd, nigdy nas nie wprowadzi w błąd. Ona jest bezbłędna. Ona nie zawiera w sobie błędu, nie zawiera sprzeczności, jest tym, na czym można oprzeć swoje życie. Opinie innych ludzi mogą was prowadzić w błąd. Słyszymy przecież opowieści osób, które w takiej czy innej społeczności czy organizacji były, w jaki sposób były potraktowane, jak zostali wprowadzeni w błąd. Nie możemy się opierać ani na wielkości jakiejś organizacji, ani na twierdzeniach przywódców tego czy innego kościoła czy organizacji. Na czym się możemy oprzeć, braterstwo? Tylko na Piśmie Świętym. Tylko na tym, co zostało napisane. Całe Pismo jest doskonałe. Ono nie zawiera błędu. Ono jest godne naszego zaufania. Na nim możemy zbudować nasze życie. I to jest dla ludzi. I przychodzą ludzie, którzy mówią po prostu, pamiętacie Marcjankę, która już wyjechała do Jeleniej Góry, ale przyszła i powiedziała, że zaczęła czytać Słowo Boże i doszła do przekonania, że musi się ochrzcić, że musi znaleźć społeczność, a my mówimy, ale czy ty z kimś rozmawiałaś na temat Boga, ktoś cię zachęcił do tego, czy ktoś ci przekazał tą wiarę w Boga? Nie, sama po prostu miała w domu Pismo Święte, zaczęła je czytać i przeszła całą tą drogę po prostu tylko i wyłącznie opierając się na Piśmie. Nawet nikogo z ludzi Bóg nie użył do tego, tylko bezpośrednio przemówił do tej naszej kochanej siostry. Zresztą Esterka ma z nią jeszcze kontakt do tej pory. Czasami sobie tam dzwonią, czy wymieniają jakieś myśli. Kochani, i teraz jeszcze taka ostatnia myśl, którą się z wami chciałem podzielić. Po śmierci Jezusa uczniowie poszli w rozsypkę po prostu. Wszystko im się tam posypało. Pamiętacie, że jak potem przychodzą kobiety i mówią, że widziały Jezusa zmartwychwstałego, to one im nie wierzą? Oni im nie wierzą? Wiecie, to jest niesamowite. Pod krzyżem, to czytaliśmy, stały kobiety, a cała reszta, no Jan gdzieś tam się przemycił, nie? Ale o reszcie apostołów nie czytamy. Oni jest powiedziane, że uderzę pasterza i rozproszą się owce. Oni po prostu uciekli, stchórzyli. Po raz kolejny zawiedli Pana Jezusa. Ja się kiedyś zastanawiałem, dlaczego tak było, że pierwsze o zmartwychwstaniu dowiedziały się kobiety. I chodziły do uczniów i mówiły, Jezus zmartwychwstał, oni im nie wierzyli. Wiecie dlaczego? W nagrodę. Pan Jezus widział to, że one się w ogóle nie bały. Przecież opowiedzieć się za skazańcem, zawsze to jest jakieś niebezpieczeństwo, prawda? A powiedzą, aha, to ty też byłeś, wy też byłyście z nim, tak? Przecież mogli ich aresztować, mogli czy nie? Mogli skazać na śmierć, że tu razem z tym fałszywym nauczycielem tutaj współdziałały te kobiety? Mogli. A czy one się bały? Nie. A poszły pod krzyż? Poszły. One miały takie serca. Trochę to, co powiedziałem dzisiaj do dzieci, że stańcie za tymi, którzy mają rację, którzy są prawi, albo którym się dzieje krzywda, obrońcie ich. I one po prostu poszły za Jezusem. Nie bały się tego, że może ich będą aresztować, że jakieś aresztowania będą, że może ich je skażą. One poszły za Jezusem, słuchajcie. Nie bały się konsekwencji, nie myślały o konsekwencjach. Te konsekwencje dla nich nie były niczym strasznym, bo one chciały być przy Jezusie. Jezus, kiedy umierał na krzyżu, to je widział przy krzyżu. I dlatego je nagrodził. Powiedział, jesteście takie odważne, jesteście takie wspaniałe, to wy pierwsze się dowiecie, że ja zmartwychwstałem. Idźcie i powiedzcie uczniom. A uczniowie co? Nie wierzyli. Czy to byli jacyś mistrzowie świata? Rozsypało im się wszystko. Po prostu Jezus umarł, a oni po prostu zostali bez niczego. I jeszcze sięgniemy do... Nie, zresztą już nie będę tego czytał. Potem, kiedy daje im się poznać, to oni się cieszą. jest napisane, że Bóg otworzył im umysły, że mogli rozumieć Pisma. I oni wtedy dopiero zrozumieli, że Jezus był Mesjaszem, który musi przyjść, cierpieć, umrzeć i dopiero potem przyjdzie po raz drugi, żeby założyć swoje królestwo. I wtedy dopiero braterstwo, wtedy, już po nie w czasie byśmy powiedzieli, jak już było za późno, nie? Jak już mogli się wykazać, Piotr się zaparł, ci spali, potem uciekli, nie wierzyli, dopiero jak przyszedł, jeszcze ten Tomasz musiał ten palec tam swój włożyć i zobaczyć, nie? Bo inaczej nie uwierzę, nie? A kobiety co? Poszły pod krzyż, nie? Dlatego kobiety są chyba bardziej zestrojone z Ewangelią, bo kobiety zawsze są bardziej emocjonalne, bardziej uczuciowe, bardziej kochające, a Ewangelia to jest przecież wszystko, co jest, dotyczy Bożego zbawienia, jest oparte na miłości. I kobiety jakoś bardziej to odczuwają. Dlatego w zborach jest więcej kobiet niż mężczyzn. Dlatego kobiety są tymi osobami, które Jezus w jakiś sposób wyróżnił. Nie? Zawsze były w otoczeniu Jezusa kobiety, które pomagały, które dawały nam nawet im pieniądze, żeby mieli po prostu, mogli tą swoją misję chodzić od miasta do miasta i żeby mieli po prostu co kupić do zjedzenia. Nie? Także to jest wielkie serce kobiet i to też jest, też, kochani, wskazówka, żeby nie lekceważyć, nawet jeżeli małżeństwa są zgodne, to czasami jest taka maniera, że kobietę to się traktuje z przymrużeniem oka, bo ona jest taka emocjonalna, taka uczuciowa, wszystkim by pomagała, we wszystko by się angażowała. Nie lekceważmy tego, bo to jest objaw Bożego serca, serca Pana Jezusa, serca przepełnionego miłością. I my jako mężczyźni też powinniśmy chcieć mieć takie serce pełne miłości, które się postawi za skazańcem, które pójdzie, będzie towarzyszyć, nie będzie się bało konsekwencji. Powinniśmy zawsze się opowiadać za Jezusem, zawsze być tam, gdzie jest Jezus i być blisko Niego, nawet jeżeli to będzie związane z jakimś zagrożeniem. I tym dzisiejszym słowem chciałem się dzisiaj z Wami, braterstwo, podzielić. Dziękuję Wam za wysłuchanie i myślę, że zbawienie obmyślone przez Boga jest wspaniałe. Chyba się ze mną zgodzicie, chociaż było okupione cierpieniem i krwią Pana Jezusa, to myślę, że Bóg zrobił dla nas o wiele za dużo, niż na to zasługiwaliśmy. Powstańmy do modlitwy.